Tak, czy wynik tego głosowania można poprosić? Nie mogę podać Państwu wyniku głosowania, ponieważ nie został zarejestrowany. Natomiast i tak Pani Przewodnicząca ogłosiła przerwę, więc została zrealizowana przerwa. Przystępujemy w dalszym ciągu do dyskusji. Pani Radna Halina Owsiana jako kolejna w dyskusji.
Dziękuję, rezygnuję z głosu.
Faktycznie była, ja to pamiętam, w związku z tym oddaję głos Pani Radnej Lidii Dudziak. Proszę włączyć mikrofon Pani Radnej Lidii Dudziak.
Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Ja rzeczywiście krótko, bo rozumiem, że już jest późna godzina. Właściwie sprowokowała mnie tutaj troszeczkę Pani Radna Frankiewicz. Wydawało mi się, że dosyć w długim czasie się z nią zgadzałam, ale jej ostatnia wypowiedź po prostu nam spowodowała, że chcę powiedzieć parę słów. Oczywiście, że ta reforma jest trudna, dla niektórych nie do przyjęcia, dla niektórych jest dobra, wzbudza wiele kontrowersji, wzbudza wiele emocji, bym powiedziała, i nie ma w tym nic dziwnego, że społeczności lokalne, społeczności szkolne walczą o swoje. I tak było w przypadku między innymi liceum terapeutycznego na Łazarzu. To nie jest też taki jednostronny wniosek pani dyrektor, ale to jest akceptacja naszej społeczności lokalnej, jakby po konsultacjach również z Radą Osiedla, i tu nie ma w tym nic złego. I naprawdę Pani Radna, no proszę tak nie szafować akurat tym liceum, bo mi się wydaje, że to będzie też szansa dla niektórych dzieci w naszym mieście. Także no dajmy szansę i spróbujmy. Zresztą jak sam Pan Prezydent powiedział, jest to próba na 2 lata. Jeśli nie wyjdą na bór, no to wtedy będziemy wiedzieli, że to była błędna decyzja. Ale na tą chwilę trzymamy kciuki. Oczywiście dobrze, żeby było takich dzieci jak najmniej, ale myślę, że takie dzieci są i taka nauka w tej szkole im się naprawdę przyda. Także chciałam tylko to powiedzieć. Proszę Państwa, jest to trudne, ale myślę, że duży konsensus został osiągnięty. Mimo wszystko nie jest źle.
Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Kretkowska, bardzo proszę.
Tak, jeśli chodzi o liceum terapeutyczne, mieliśmy w naszym mieście klasy terapeutyczne na poziomie szkoły podstawowej, mieliśmy czy mamy na poziomie gimnazjum. Nie mieliśmy takiej oferty na poziomie liceum. To nie jest oferta dla dzieci nienormalnych, jak sugerowała pani radna Frankiewicz, posługując się opozycją, normalni uczniowie i inni. To jest oferta wsparcia w mniejszych grupach dla młodzieży, bo to już nie są dzieci, dla młodzieży, która takiego wsparcia na takim etapie swojego życia, czy w takiej sytuacji, w jakiej się znaleźli, tego potrzebują, co pozwoli im skończyć szkołę zakończoną maturą, szkołę licealną. I ta formuła sprawdziła się w Łodzi i postanowiliśmy spróbować taką ofertę stworzyć w Poznaniu. Jeżeli to zmniejszy trochę ilość bardzo mnożących się, bardzo drogich nauczeń indywidualnych, to tym lepiej. Jeśli chodzi o liceum dwujęzyczne, mamy od wielu lat liceum dwujęzyczne z francuskie, mamy dwujęzyczne liceum z języka niemieckiego. Mamy jedną szkołę w Krzesinach, która prowadzi na poziomie licealnym oddziały dwujęzyczne także, ale przy tej, zwłaszcza jak Państwo sami widzicie, mnogości klas dwujęzycznych, czy oferty klas dwujęzycznych na poziomie szkoły podstawowej. Chcieliśmy, bazując na kapitale, jakim jest grono tego no, bodaj najlepszego gimnazjum dwujęzycznego właśnie w Poznaniu, stworzyć ofertę klas licealnych dwujęzycznych angielskich w mieście Poznaniu. I było rzeczą oczywistą, że jeżeli to ma być liceum dwujęzyczne, to ono musi mieć możliwość kreowania tej swojej oferty jako liceum dwujęzyczne, a nie jako oddziały wtłoczone do kogoś innego. Liceum 25 na ulicy Widnej zapełni się wraz z demontażem gimnazjów i tych parę wolnych pomieszczeń będzie wykorzystywanych przy czteroletnim liceum. Ten problem się skończy i tam po prostu nie było miejsca na drugą szkołę. Takie wtłoczenie by spowodowało konieczność likwidacji tego liceum w praktyce 25. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz.
W zasadzie chciałam zrezygnować z głosu, ale wobec wypowiedzi pani radnej Kretkowskiej, która sugeruje, że użyłam sformułowania dzieci nienormalne, stanowczo protestuję. Proszę, żeby pani radna odsłuchała stenogram nagrania. Nigdy takiego słowa nie użyłam. Powiedziałam o dzieciach z potrzebą o nauczaniu indywidualnym i z potrzebą wsparcia psychologicznego i pedagogicznego. I bardzo proszę nie wkładać w moje usta słów, których nie wypowiedziałam, bo za chwilę urośnie to do rangi jakiejś, nie wiem, niebotycznej nowinki prasowej. Chciałam tylko powiedzieć, że oczywiście możemy jeszcze stworzyć 3, 4, 5 liceów, realizując ambicje lokalnych środowisk. Tylko państwo radni, którzy to przegłosują, chciałabym, żeby byli świadomi jednego, że to nie jest tak, że my ratujemy miejsca pracy jednych nauczycieli, i tylko to. Za chwilę będziemy mieć problem z koniecznością likwidacji iluś szkół ponadpodstawowych, a za to wszystko zapłacą po prostu mieszkańcy Poznania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Szanowni Państwo, pamiętam, jak wprowadzaliśmy reformę gimnazjalną. Też akurat byłem radnym ugrupowania, które wprowadzało tą reformę gimnazjalną. Teraz jestem radnym ugrupowania, które
wyprowadza
te gimnazja. Ale jedno, co łączy te dwie sprawy, to praktycznie to, że i wtedy, i dzisiaj udawało się to w Poznaniu praktycznie robić bezboleśnie. Fakt, że powołaliśmy wtedy gimnazjum, do którego zapisały się trzy osoby i trzeba było je zlikwidować, tak zwane gimnazjum radnego Mirona, ale dzięki temu udało się to w miarę spokojnie zrobić. Natomiast tutaj generalnie nam się też udawało spokojnie, choć muszę powiedzieć, że źle się stało, że wystarczy przyjść, pokrzyczeć z transparentami i jak gdyby nie ma merytorycznej dyskusji, czy to, co się proponuje, jest nam potrzebne, czy nie. Myślę, że jest to precedens, gdzie pan prezydent będzie cierpiał, bo jak gdyby pokazał swoją słabość, że tłum ludzi z transparentami krzyczący może wywalczyć wszystko i to boję się, że będzie skutkowało na lata następne, kiedy się okaże, że na przykład gdzieś tam trzeba będzie coś zlikwidować, no bo siłą rzeczy pewnie będzie i każdy wie, że przyjdzie, pokrzyczy z transparentem, to pan prezydent się ugnie. Myślę, że to nie było najlepsze. Ja jestem zawsze zwolennikiem przekonywania w sensie merytorycznym, że to jest do czegoś potrzebne, czy nie jest potrzebne i tutaj myślę, że był ten błąd. No ale to jest i tak mała cena przy ogólnie w miarę sprawnie przeprowadzonej akcji rejonizacji i utworzenia tych szkół. Natomiast oczywiście rzeczywiście za rok czy dwa będziemy widzieli, na czym stoimy. Podejrzewam, że będzie trochę obiektów w mieście pustych i trzeba będzie się z nimi potem zastanawiać, co dalej zrobić i to pewno będzie następny problem, ale być może to już będzie w następnej kadencji. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie natury technicznej. Co się stanie, jeżeli autor poprawki będzie chciał zabrać głos poprawce, a mamy zamkniętą listę mówców? Czy o tej poprawce będziemy mogli dyskutować, czy o tej poprawce nie będziemy mogli dyskutować?
Nie ma osobnego punktu dyskusja o poprawkach. Dyskutujemy cały czas na temat całości. Będziemy głosowali poprawki.
Wydaje mi się, że przy poprawce...
Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
nie no, sytuacja, w której autor poprawki nie może jej przedstawić, jest sytuacją kuriozalną i jeśli można...
Proszę nie tracić czasu, znajdziemy rozwiązanie, natomiast proszę nie tracić czasu na dyskusję o tym. Pan ma 2 minuty 40 sekund, więc nie, bo już przedtem pan radny mówił też.
No, dobrze, na razie rezygnuję z głosu, dziękuję. Pan... Dobrze, to rezygnuję z głosu.
Tak jest. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
No. Szanowni Państwo, przede wszystkim rzeczywiście generalnie można powiedzieć, że te prace trzymiesięczne i tak przebiegały dość sprawnie, jakkolwiek by nie patrzeć. I wydaje się, że udało się uniknąć wielu konfliktów, chociaż nie do końca, rzecz jasna, bo to było niemożliwe, które towarzyszą jeszcze w wielu polskich miastach i samorządach, bo jesteśmy też na bieżąco w kontaktach i to jest też ważne. Tutaj to jest na pewno efekt tego, że wyprzedzająco został faktycznie powołany przez nas zespół, do którego zaprosiliśmy również radnych wszystkich opcji politycznych i przy wsparciu urzędników, przy współpracy też z poszczególnymi szkołami udawało nam się szukać tych rozwiązań, o czym mówił też pan przewodniczący Aleksandrowicz, takich, które generują najmniej potencjalnych konfliktów, co nie znaczy, że ich uniknęliśmy, że nie uniknęliśmy ich tak do końca. To po prostu byłoby to chyba nawet nienaturalne, gdyby takich różnic zdań nie ujawnić, bo one się pojawiały. Niemniej muszę powiedzieć, że faktycznie poza dwoma, trzema przypadkami wiele spraw udało się w międzyczasie dograć, co nie zmienia faktu, że pewna postawa, również moja, twarda, powodowała, że wiele pomysłów wcześniejszych, dosyć bym powiedział też irracjonalnych niekiedy, także się nie pojawiało. To nie jest tak, że tam, gdzie ktoś głośno krzyczy, to tam był tylko problem. Było wiele też takich dyskusji trudnych, które niekoniecznie może przybierały formę protestów, ale również były rozmowami niełatwymi. Towarzyszyło nam wiele dylematów. Ja nie do końca zgadzam się z taką filozofią, że mogłem, bo ja też nie chcę być posądzony, że wykorzystuję, bo też tu się nie zgadzam, negatywnie przeze mnie i przez wiele środowisk eksperckich ocenianą reformę PiS-u do tego, żeby też teraz likwidować gimnazja i powiedzieć, a to wina PiS-u. To też nie jest to mój styl działania, dlatego że nie na tym polega moim zdaniem reformowanie oświaty. Osobiście uważam, że nie unikniemy pewnych rzeczy, jeśli chodzi o wygaszanie liceów. Nie dalej jak za miesiąc, myślę, że też pani Asia Frankiewicz i też pozostali radni będą mieli szansę stanąć przed uchwałami dotyczącymi wygaszenia liceów, też z wyprzedzeniem kilkuletnim w szkołach zawodowych, bo tam chcemy zdecydowanie wspierać szkolnictwo zawodowe, też oczywiście z pewną perspektywą. I jednocześnie przedstawię Państwu radnym stanowisko kierunkowe, które będzie mówiło mniej więcej w dużym skrócie o tym, że jeżeli za kilka lat zaistnieje taka sytuacja, podkreślam, jeżeli zaistnieje taka sytuacja, my dzisiaj nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkie rzeczy przewidzieć, to też trzeba przyjąć pewne kryteria dla wygaszania wówczas, po tym 2022 roku, tych liceów, które, nie wiem, nazwijmy to, będą najsłabsze, które będą miały najgorsze wyniki edukacyjne, te, które nie będą sobie radzić z naborem. Ale to jest kwestia dyskusji i również pewnego stanowiska kierunkowego i to do nas czeka za miesiąc, bo chciałbym, żebyśmy podejmowali wszystkie decyzje w sposób roztropny. Uważam, że my musimy szukać innych rozwiązań, które generują nam oszczędności, racjonalizację kosztów w oświacie, aczkolwiek nie kosztem miękkich działań kierowanych do uczniów czy nauczycieli. Tutaj w tę sferę widzę wszystkim w działaniach też administracyjnych, wspólnej obsłudze placówek oświatowych w wymiarze księgowym, również tych rozmów, które podejmiemy, jeśli chodzi o gminy i powiaty okalające Poznań w zakresie partycypacji w kosztach nauki ich dzieci w naszym mieście, gdzie oczywiście my się nie zamykamy, jeśli chodzi o Poznań, ale chcemy jasno i twardo komunikować, żeby partycypowali w kosztach tych naszych szkół i kształcenia. Chcę też podkreślić, że w przypadku dwóch szkół, o których mowa, liceum z oddziałami terapeutycznymi, to jest pewne ryzyko, które oczywiście podejmuje ten zespół z gimnazjum na Klaudyny Potockiej i ma tak naprawdę szansę przez 2 lata wykazać się, czy ten pomysł się powiedzie. Ja nie mówię, że nie mam tutaj też jakichś obaw, bo one towarzyszą, podobnie jak dwujęzycznemu pomysłowi na powołanie dwujęzycznego liceum, ale o tym za chwilkę jeszcze 2 słowa. Natomiast z drugiej strony mamy przykład łódzki, chcemy dać szansę, być może jest też tak, że dzięki tym rozwiązaniom pojawią się w tym liceum dzieci, młodzież, która będzie chciała się uczyć i oby tak było. W dyskusji oczywiście też podjęliśmy już na poprzedniej sesji dwie uchwały odnośnie wygaszenia dwóch liceów, więc ten proces w pewnym sensie zapoczątkowaliśmy w kierunku racjonalizacji. Dla mnie te dwie uchwały dzisiejsze też były bardzo ważne. Co do zaś dwujęzycznego liceum, które ma powstać na bazie 58 gimnazjum, chcę powiedzieć, że ta dyskusja toczyła się od samego początku. Niezależnie od emocji, które towarzyszyły, to trzeba też oddać prawdzie, że ta placówka ten pomysł formułowała od samego początku i ta dyskusja w tym temacie przejawiała się przez cały czas. I faktycznie wiele środowisk, również społecznych, także politycznych zabrało w tej kwestii głos, bo ja również dostawałem listy w tej sprawie od posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy także zachęcali do tego, żeby takie dwujęzyczne liceum powołać, więc to nie jest też tak, że tutaj nie brakowało głosów również i tej opcji politycznej, ale także oczywiście głosów osób związanych z Platformą Obywatelską, czy też innych formacji politycznych, jeżeli mówimy też o polityce. Natomiast to była decyzja, która w dużej mierze była bardziej wyjściem naprzeciw środowisku nauczycieli, którzy uważali, podjęli to ryzyko, myśmy zebrali deklarację, że widzą w tej opcji większe szanse na dalsze zatrudnienie w poznańskiej oświacie, przy czym również ten twardy warunek jest ten sam jak w przypadku liceum z działami terapeutycznymi. Te dwa lata wykażą, czy to liceum ma szansę na powodzenie. Jeśli nie, również będzie przedstawione do wygaszenia. Życzę jak najlepiej jednej i drugiej szkole, ale takie ryzyko każdy z tych instytucji, z tych grup pedagogicznych ponosi. Niemniej wydaje się, że bardzo ważnym jest też to, że w trakcie tych wszystkich prac mimo wszystko szukaliśmy jakichś wspólnych mianowników i tutaj jeszcze raz chciałem podkreślić zaangażowanie państwa radnych, wielu środowisk. Nie było to łatwe, bo niestety ja nie mówię tego przez złośliwość, bo nie o to chodzi, żebym się wyzłośliwiał, ale też nie mogę nie mówić o prawdzie i o pewnych faktach, które towarzyszą tej reformie, o czym też wspominała słusznie pani Katarzyna Kretkowska, czy też inni radni, którzy mają delikatnie mówiąc sceptyczne podejście, żeby nie powiedzieć negatywne do tego sposobu reformy. Bo o tym, że koszty będą, to my wiemy, tak? Dlatego, że to będzie spoczywało na barkach naszego samorządu i nie chodzi o to, że ja tutaj narzekam, że też się chcę żalić cały czas, bo ja myślę, że państwo mnie znacie z pracy samorządowej, doskonale wiecie, że jestem człowiekiem raczej działania i czynu, a nie biadolenia, tylko kwestia jest taka, że o takich faktach musimy myśleć i mówić, dlatego że jeżeli mamy podejmować inne decyzje także w sferze oświaty, to musimy też się poruszać w pewnych brzegowych ramach tej całej dyskusji. Także kiedy mówię o kosztach, bo przecież proszę państwa, obcięcie subwencji, co nastąpiło ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej o 14 milionów mniej w budżecie tegorocznym miasta Poznania, to jest fakt. I to nie jest, jak suponował pan radny Różański na poprzedniej sesji w ubiegłym tygodniu, błąd w wyliczeniach Wydziału Oświaty, bo to jest po prostu zmiana wag, które dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej w swoim rozporządzeniu i tyczy się wielu innych samorządów w polskich miastach, które nagle ku swojemu zaskoczeniu dostały informację, że dostały mniej pieniędzy niż było zapowiadane to w październiku zeszłego roku. To oznacza oczywiście, że wszyscy musimy gospodarować pewną ograniczoną pulą pieniędzy. I też o tym, i czuję się w obowiązku też informować państwa radnych, bo też będę musiał w pewnym momencie wybierać przed kolejnymi pomysłami na różne działania, także miłe, przyjemne, miękkie, a pomiędzy też realiami. To jest też wiele takich dylematów, przed którymi stoimy. Bardzo państwa proszę oczywiście o przyjęcie tego projektu i uchwały, jednego i drugiego zresztą. Ja chcę tylko to powiedzieć, że cieszę się, że tutaj pani kurator pozytywnie oceniała te nasze prace tutaj samorządu poznańskiego, co też myślę jest takim dowodem na to, że szukaliśmy tam, gdzie możliwe, to jest kompromisów. I mam nadzieję, że jeżeli ta reforma wejdzie w życie, a w tej chwili wszystkie ustawy są przyjęte przez parlament i jakby w tym kierunku pracujemy, te rozwiązania przyniosą jak najmniej strat dla poznańskiej oświaty i jak najlepiej się mimo wszystko przysłużą w nowej sytuacji, obyśmy mieli możliwość w przyszłych latach skorygować te niektóre decyzje. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz poprawki. Najpierw poprawka zgłoszona przez komisję i to jest poprawka, która proponuje rozszerzenie proponowanego przez prezydenta obwodu szkoły podstawowej nr 19 o część dotychczasowego obwodu szkoły podstawowej nr 51 zgodnie z propozycją zespołu oświatowego przedstawioną do konsultacji radom osiedli. Proszę Państwa o głosowanie tej poprawki. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Poprawki Komisji Oświaty i Wychowania, czyli dotyczącej obwodu.